Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Rząd na posiedzeniu przyjął projekt budżetu na 2014 rok, a także założenia zmian w systemie emerytalnym. Dochody budżetu państwa wyniosą 276 miliardów 500 milionów złotych, a wydatki około 324 miliardów złotych. Deficyt 47 miliardów 700 milionów złotych. Wzrost PKB sięgnie w przyszłym roku 2,5%, a inflacja średnioroczna wyniesie 2,4%. Progi podatkowe pozostaną dalej zamrożone, natomiast wzrośnie akcyza na tytoń i alkohol o 15%. Donald Tusk stwierdził, że rząd chce, by projekt budżetu państwa na przyszły rok był dokumentem w 100% wiarygodnym. Wyjaśnił, że z tego powodu Rada Ministrów zdecydowała się na ostrożne wskaźniki i ostrożne prognozy. Zmiany według resortu finansów dały dodatkowe 9 miliardów złotych więcej w budżecie na przyszły rok. Poseł Stanisław Szwed podkreśla, że nie jest to budżet optymistyczny. Zakładając wzrost PKB na poziomie 2,5%, to jest to budżet stagnacji, a nie minimalnego rozwoju.
Druga rzecz, deficyt na poziomie prawie 50 miliardów złotych, jeżeli doliczymy te propozycje, które rząd złożył w sprawie OFE, które tak naprawdę służą ratowaniu budżetu państwa, to ten deficyt jest zdecydowanie większy. Także no, budżet jest, tak powiedziałem, nie jest budżetem optymistycznym. Czy jest wiarygodny, to z doświadczeń wiemy, że trudno tutaj mówić o tym, że minister finansów podaje nam prawdziwe dane i prawdziwe wielkości. Tym bardziej, że ten budżet nie współgra z tym, co powiedział premier Donald Tusk w Krynicy, że kryzys się skończył i już jest wszystko w porządku. No, jeżeli byłoby wszystko w porządku, to by nie przyjmowało takiego budżetu, jaki nam dzisiaj rząd przedstawił.
Minister finansów i wicepremier Jacek Rostowski stwierdził, że ze względu na zaprezentowane propozycje zmian w systemie emerytalnym trzeba było dokonać zmian w pierwotnym projekcie budżetu na 2014 rok. Obniżony został deficyt. Tymczasem zmiany dotyczące OFE krytykuje coraz więcej środowisk i ekspertów. Prezydencka minister Irena Wójcicka stwierdziła, że zmiany są skierowane jedynie na problemy finansów publicznych, nie obiecują wyższych emerytur. Jak dodała, to od decyzji Polaków zależeć będzie, czy system OFE zostanie zdemontowany. Także były premier, europoseł PO Jerzy Buzek oraz były wicepremier Jerzy Hausner w specjalnym oświadczeniu stwierdzili, że propozycja rządu w sprawie OFE jest szkodliwa dla polskiej gospodarki. Według nich w dłuższej perspektywie nie zapewni ona trwałej poprawy stanu finansów publicznych ani ekonomicznego bezpieczeństwa ubezpieczonych. Premier Donald Tusk stwierdził, że rozumie emocje Jerzego Buzka, był premierem, gdy obecny system emerytalny był tworzony. Doktor Cezary Mech, który był doradcą byłego premiera, przypomina, że przy okazji likwidacji Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi toczyła się debata nad OFE. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi informował wówczas, że świadczenia emerytalne będą na niskim poziomie i zalecał konkretne działania. Jak mówi doktor Cezary Mech, wiceminister mówił wtedy, że nie należy straszyć ludzi.
Z jednej strony to dziwię się temu oświadczeniu, którym jeden z jego uczestników tak naprawdę krytykował instytucję, która ukazywała konieczne przemiany 10 lat temu, kiedy właśnie decydował, a z drugiej strony muszę krytycznie podkreślić, że proponowane zmiany szkodzą gospodarce polskiej, szkodzą rynkowi kapitałowemu, jak i też będą prowadziły do redukcji emerytur i świadczeń emerytalnych w przyszłości.
Tymczasem w momencie, gdy rząd dokonuje zmian w systemie emerytalnym, lobby OFE walczy o dalsze zyski płynące z inwestowania obowiązkowych składek Polaków. Towarzystwa emerytalne, które przez 14 lat obowiązywania reformy emerytalnej zarobiły blisko 17 miliardów złotych, teraz mają wątpliwości co do legalności zmian w OFE, które zaproponował rząd. Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz stwierdziła, że przeniesienie środków z OFE do ZUS oznacza przywłaszczenie środków należących do OFE na rzecz instytucji publicznych bez odszkodowania. To według Izby narusza prawo własności. Konstytucjonalista i poseł Krystyna Pawłowicz mówi, że własność została naruszona, ale dużo wcześniej, bo wraz ze zobowiązaniem przekazania składki emerytalnej ubezpieczonego do OFE.
Bo OFE to są prywatne inicjatywy i tutaj naruszono własność, a nie ci właściciele teraz mówią, że im się narusza własność, bo odbiera pieniądze innych ludzi, tych, których pieniądze oni tam trzymają. Tu z takim oczekiwaniem to mogliby się zwrócić, ale wcześniej trzeba było się zwracać, jak tworzono OFE, pracownicy, których przymusowo ustawą państwo kazało przekazać swoje własne pieniądze prywatnej wskazanej instytucjom finansowym. I to było naruszenie własności, w moim przekonaniu. Natomiast to, co teraz te firmy próbują się ratować i robić, to chcą właśnie tutaj uderzają w najwyższe tony. Oni w moim przekonaniu nie działają w dobrej intencji. Oni po prostu chcą utrzymać dalej zyski ogromne przy zerowym ryzyku, natomiast przerzucone jest całkowicie ryzyko na ludzi.
Sprzedaż akcji PKL na giełdzie może spowodować, że trafią one w ręce osób niezainteresowanych rozwojem polskiej spółki, powiedział poseł Andrzej Adamczyk. Parlamentarzysta PiS odniósł się w ten sposób do zapowiedzi wyprzedaży za kilka lat akcji spółki na giełdzie, o czym poinformował przedstawiciel funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners. Fundusz ten wyłożył pieniądze na kupno PKL-u. Przypomnijmy, w piątek zamknięto proces prywatyzacji PKL. Nowym właścicielem zostały Polskie Koleje Górskie. Na konto PKP SA już trafiło 215 milionów złotych ze sprzedaży spółki. W skład PKL wchodzi m.in. kolejka na Kasprowy Wierch. Finalizacja sprzedaży została dokonana mimo, że Rada Miasta Zakopane nie wyraziła na nią zgody. Najwyższa Izba Kontroli nie zakończyła jeszcze kontroli procesu prywatyzacyjnego Polskich Kolei Linowych. Trwa także prokuratorskie śledztwo. Poseł Andrzej Adamczyk mówi, że rząd Donalda Tuska dopiął swego, sprzedał kolejne srebro narodowe, a w dalszej perspektywie akcje PKL będą sprzedawane na giełdzie i mogą losowo trafiać do nieodpowiednich właścicieli, alarmuje poseł.
Słyszymy już zapowiedź tak naprawdę właściciela, bo fundusz inwestycyjny wyłożywszy pieniądze stał się de facto właścicielem. Nie samorządy Zakopiańskie, Poronina, Bukowiny czy też Kościeliska, ale przede wszystkim fundusz stał się właścicielem i dzisiaj słyszymy, że fundusz sprzeda to przedsiębiorstwo na giełdzie. Ono będzie przedmiotem obrotu i może ziścić się najgorszy scenariusz, jaki przewidywaliśmy. Polskie Koleje Linowe zostaną kupione przez tych, którzy nie będą zainteresowani rozwojem miejscowości turystycznych w Polsce, będą zainteresowani tym, żeby Polacy jeździli za granicę kraju i tam wywozili swoje pieniądze. To jest scenariusz kolejnych wydarzeń, ale znany nam z przykładu innych przedsięwzięć, które miały miejsce w naszym kraju, których autorami są politycy Platformy Obywatelskiej.
Przedstawiciel funduszu stwierdził, że jeśli gminy będą zainteresowane, będą mogły nabyć akcje PKL na giełdzie. Tymczasem poseł Anna Paluch zauważa, że gminy nie mają środków na ewentualny wykup akcji spółki. Cały więc proces prywatyzacji, jak i sprzedaż akcji budzi wiele kontrowersji, dodaje poseł.
Sama kwestia wyprzedaży majątku narodowego, cennego majątku Polskich Kolei Linowych, to jest po prostu obraz katastrofalnej sytuacji finansowej polskiego państwa pod rządami Platformy Obywatelskich. Te 215 milionów złotych, które właściciel, czyli PKP, dostanie za majątek Polskich Kolei, nie trafi w istotny sposób zadłużenia w stosunku do Skarbu Państwa, zadłużenia PKP. I to jest po prostu wyprzedaż rodowych klejnotów bez cienia wątpliwości. No pod presją okoliczności, to znaczy rozrzutnej gospodarki finansowej, narastającego zadłużenia i coraz większej katastrofy w finansach publicznych.
Przypomnijmy, PKL zarządza infrastrukturą turystyczną m.in. w Zakopanem, Zawoi, Szczawnicy oraz w Krynicy. W 2011 roku spółka osiągnęła 9 milionów 100 tysięcy złotych zysku netto oraz 51 milionów 400 tysięcy złotych przychodów. Prokuratura odrzuciła wniosek o uczestnictwo pełnomocników rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w procesie badania próbek z wraku Tu-154M, alarmuje Antoni Macierewicz. Przewodniczący parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej akcentuje, że ta decyzja otwiera drogę do zafałszowania śledztwa. Przypomnijmy, w drugiej połowie sierpnia żandarmeria wojskowa przetransportowała ponad 300 próbek zabezpieczonych w Smoleńsku do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Tam próbki zostaną poddane badaniom laboratoryjnym. Prokuratura nie zgodziła się, by w tych czynnościach uczestniczyli pełnomocnicy rodzin ofiar katastrofy.
To jest niesłychana zupełnie decyzja. Decyzja moim zdaniem wskazująca na świadome dążenie, otwarcie drogi do matactwa i zafałszowania tego śledztwa. Argumenty, które przywołała prokuratura, naprawdę są kompromitujące. Argument pierwszy brzmi, że badanie próbek to nie jest czynność procesowa. Po drugie, prokuratura twierdzi, że to jest czynność, która jest powtarzalna. To jest oczywisty fałsz. Znamy ekspertyzy chociażby rosyjskie, ale także polskie. One wyraźnie mówią, że próbki są niszczone podczas badania.
Antoni Macierewicz podkreśla, że najbardziej kompromitującym prokuratora argumentem są słowa, że to biegli zdecydowali o tym, że do badania nie będą dopuszczeni przedstawiciele pokrzywdzonych.
Oni o tym zdecydowali ze względu na obawę, że powstaną dwie różne opinie, że nastąpi chaos poznawczy, ponieważ mogą powstać dwie różne opinie ze względu na obawę kontaminacji, czyli właśnie powstania, nałożenia się dwóch różnych stanowisk, dwóch różnych opinii. Czyli krótko mówiąc, ci biegli są świadomi, przygotowują się z góry do tego, że mogą wydać opinię, która będzie przez innych fachowców podważona, która będzie przez innych fachowców inaczej sformułowana. Czyli krótko mówiąc, w tym zawarte jest niebezpieczeństwo, z góry założone niebezpieczeństwo fałszu i matactwa.
Ministerstwo Obrony Narodowej nadało pośmiertnie stopień pułkownika rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wnioski o awans na stopień generalski bohatera podziemia złożyły Młodzieżówka PiS i środowiska kombatanckie. Taką decyzję może jednak podjąć tylko prezydent. Przedstawiciele Młodzieżówki PiS ponowili ponadto apel o postawienie na Stołecznym Placu Wileńskim pomnika rotmistrza Pileckiego w miejscu, w którym dotychczas stał pomnik Braterstwa Broni. Projekt uchwały w tej sprawie zgłosili radni PiS, ale nie został on wprowadzony do porządku obrad Rady Warszawy pod koniec sierpnia bieżącego roku. Przeciwni wprowadzeniu projektu do porządku obrad byli radni PO i SLD. Robert Kazanecki, radny Pragi Północ, podkreśla, że Witold Pilecki całym swoim odważnym życiem zasłużył na awans i godne upamiętnienie.
Rotmistrz Witold Pilecki całym chyba swoim życiem pokazał miłość dla Polski i chyba do końca był wierny to, co nasi przodkowie pisali zawsze na sztandarach. Bóg, honor i ojczyzna. To były chyba wartości dla niego najważniejsze. No i oczywiście wolność i niezależność Polski od jakichkolwiek mocarstw. Cenił sobie chyba te wartości ponad własne życie, bo właśnie tym życiem zapłacił za wyznawanie takich wartości.
Rodzice przedszkolaków cały czas podpisują się pod petycjami w sprawie nowelizacji ustawy przedszkolnej. Domagają się oni, aby Ministerstwo Edukacji tak zinterpretowało przepisy, by ich pociechy mogły korzystać z dodatkowych zajęć w przedszkolach według starych zasad. Przypomnijmy, zgodnie z nową ustawą opłaty za przedszkole nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę powyżej 5 godzin, które są bezpłatne. W ten sposób dzieci z publicznych placówek pozbawiane są zajęć dodatkowych, takich jak taniec, rytmika czy język obcy. Mówi poseł Sławomir Kłosowski, były wiceminister edukacji.
To moim zdaniem jest sprzeczne z duchem tej nowelizacji ustawy, w której właśnie finansuje się te wychowanie przedszkolne i jest to sprzeczne z deklaracjami, z tego wynika pustymi kolejnymi deklaracjami Ministerstwa Edukacji, premiera, że jest to odciążenie rodziców od opłat za wychowanie przedszkolne, bo między bajki należy włożyć hasła o odciążeniu rodziców od opłat za wychowanie przedszkolne, skoro rodzice będą i tak płacić złotówkę za przebywanie dziecka ponad ten czas wynikający z podstawy programowej, a dodatkowo będą płacić za zajęcia te inne odbywające się właśnie w tym czasie.
Tymczasem resort edukacji nie widzi problemu, ponieważ argumentuje, że przedszkola mogą w dalszym ciągu prowadzić zajęcia dodatkowe przez zewnętrzne firmy. Rodzice jednak znajdują nowe rozwiązania. O szczegółach mówi Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Okazuje się, że umowę z firmami zewnętrznymi mogą podpisać rady rodziców, jak również przy dobrej woli przedszkola. Przedszkole może odnajmować salę danej firmie, natomiast rodzice mogą indywidualnie podpisywać umowy poza dyrekcją przedszkola z daną firmą, jak również zgodę na to, żeby dziecko w tym czasie przebywało nie z nauczycielem przedszkola, tylko właśnie z jakimś instruktorem czy nauczycielem angielskiego na przykład. Tak więc zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie właśnie z tych takich tutaj kruczków prawnych, żeby te zajęcia dzieciom organizować, bo one po prostu no, bardzo wzbogacają ofertę przedszkolną, są potrzebne, są ważne.
W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Szczyt G20 w Petersburgu zakończył się pod znakiem braku porozumienia w sprawie ewentualnej interwencji w Syrii. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji podczas kuluarowej rozmowy pozostali przy swoich stanowiskach. Władimir Putin poinformował, że uzgodnił z Barackiem Obamą kilka wariantów związanych z uregulowaniem konfliktu syryjskiego i że wkrótce będą o nich rozmawiać szefowie dyplomacji obu krajów. Przypomnijmy, Rosja sprzeciwia się interwencji bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ, natomiast Stany Zjednoczone są za krótkotrwałą operacją w Syrii. Prezydent Rosji zaznaczył, że w czasie dyskusji na szczycie ewentualną akcję wojskową przeciwko Syrii otwarcie poparli tylko przywódcy Stanów Zjednoczonych, Turcji, Francji, Arabii Saudyjskiej i Kanady, a przeciwko interwencji kategorycznie wystąpili liderzy Rosji, Chin, Indii, Indonezji, Argentyny, Brazylii, RPA i Włoch. Putin powołał się również na słowa papieża Franciszka, który uznał rozpoczęcie nowej wojny za niedopuszczalne. Profesor Bessam Awil, Syryjczyk, stwierdził, że szczyt był kolejnym targiem interesów poszczególnych krajów, nie dążył do poszukiwania rozwiązań dla Syrii.
Nadal każdy deklaruje po prostu po swojemu. Rosja jest twarda w swoich postawach, popierając reżimu. Amerykanie tak naprawdę do końca nie wiedzą, co oni chcą. Czy oni chcą załatwić sprawy dla siebie, czy dla swoich sojuszników. Bo od samego początku słyszymy, że oni chcą ukarać Asada za użycie broni chemicznej, ale tak naprawdę nie dlatego, że on użył tą broń chemiczną przeciwko narodowi swojemu, ale dlatego, że oni się obawiają, że reżim może tą broń używać na przykład przeciwko sojusznikom typu Turcję, typu Izrael, typu Irak i Jordanię itd., itd.
Tymczasem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosja i Chiny sprzeciwiają się uchwaleniu rezolucji autoryzującej operację militarną przeciwko reżimowi Asada. Prezydent Obama o autoryzację ograniczonej operacji militarnej przeciwko Syrii zwrócił się do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Według profesora prezydent Obama już przegrał dyplomatycznie, a jakakolwiek forma interwencji jest dla Syryjczyków agresją, dodaje profesor.
Prezydent Obama przegrał tak naprawdę tą wojnę, jeżeli można, wojną dyplomatyczną i trudno powiedzieć, czy on będzie chciał teraz u siebie w kongresie, żeby uratować swoją twarz, uratować swoją pozycję, pokazać, że on jest silny itd., ale i tak to dla nas, dla Syryjczyków, raz jeszcze powtarzam, ta cała akcja jest jednoznaczna, dla nas jest agresją. To jest agresją na Syryjczyków, jest agresją na Syrię. Szczególnie, że oni to robią bez żadnej konsultacji z nikim, oni to robią dla siebie, robią dla swoich sojuszników, a naród syryjski tak naprawdę pozostanie bez niczego.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.